Rozumiem, że... Okej, rozumiem. No to, szanowni państwo, tematem tego wisienkowego, naszego ostatniego dzisiaj panelu jest awans krajów Europy Środkowo-Wschodniej w łańcuchach wartości przed i po pandemii, szanse i wyzwania na przyszłość. Trzy dekady od 1989 roku, tak wynika z wszelkich statystyk i danych, raczej Europa Środkowo-Wschodnia korzystała na zmianach globalnych łańcuchów wartości. Pandemia, zamykanie granic, mieliśmy ograniczenia handlu, przepływ ludności. Wszystko to na pewno wpłynęło na bezpieczeństwo, na ciągłość tych dostaw. Jak sobie poradziły z tym kraje regionu?
Poradziły sobie całkiem dobrze, ale może zanim jeszcze do tego dojdę. Te trzy dekady to była transformacja gospodarcza, to było otwarcie gospodarek na inwestycje zagraniczne, na handel, to było zaproszenie inwestorów zagranicznych, to był rozwój lokalnych też przedsiębiorstw. No i to spowodowało, że w naturalny sposób staliśmy się częścią pewnych łańcuchów produkcyjnych. To nas bardzo mocno pociągnęło. No, obserwowaliśmy przez wiele lat, cały czas zresztą to obserwujemy, że eksport rok do roku rósł nam znacznie szybciej niż PKB, a dużą częścią tego eksportu to był handel w ramach różnego typu łańcuchów wartości, gdzie polscy poddostawcy dostarczali towary do innych krajów.
I na pewno przyspieszeniem było wejście do Unii Europejskiej.
No tak, no, staliśmy się częścią pewnego rynku. Tutaj to, co jest charakterystyczne w ogóle dla Europy Środkowej, mówię w szczególności o krajach Grupy Wyszehradzkiej, ale także ostatnio coraz bardziej Rumunii i Słowenii, jest to, że one są bardzo mocno powiązane z gospodarką niemiecką. Tutaj dorzuca się często jeszcze Austrię i wskazuje się, że jest to taki hub produkcyjny, tak? Mówi się w ogóle o pewnej zmianie europejskich łańcuchów wartości, gdzie kiedyś był taki tak zwany niebieski banan, czyli taki łańcuch od Wielkiej Brytanii ciągnący się przez Francję, Niemcy, aż po północne Włochy. No ta trajektoria rozwojowa się troszkę inaczej teraz kształtuje. W dużym stopniu rozwinęła się Europa Środkowo-Wschodnia właśnie z takim hubem wokół Niemiec. To są przemysły elektromaszynowe, automotive, to są bardzo różnego typu sektory produkcyjne. Wskazuje się na to, że w ogóle tutaj, o ile w Europie Południowej czy w krajach zachodnich, takiej bardziej zachodniej Europy, nastąpiła większa serwisyzacja gospodarki, to tutaj cały czas mamy do czynienia z dosyć mocną, silną pozycją tych branż produkcyjnych. No to trochę wynika z tego, co tu mieliśmy, bo jednak gospodarka była dosyć zróżnicowana, ale też z tego, w jakie łańcuchy weszliśmy. Tak? No weszliśmy w te łańcuchy wiążące nas z Niemcami, które no są gospodarką taką eksportową. My trochę skopiowaliśmy w ramach tego modelu ten sposób rozwoju, bo w tym momencie...
Prawa autorskie nie obowiązują akurat.
No tak. Tutaj nie. Więc to nas pociągnęło. I tak teraz, jak spojrzymy na tę całą sytuację wywołaną przez COVID-19, no na, nie tyle przez sam COVID, tyle przez polityki, tak? No blokowanie granic, przez zakaz przepływów niektórych towarów, ograniczenia wprowadzane eksportowe, to uruchomiło taką reakcję protekcjonistyczną w wielu krajach. Jeśli jeszcze
wiele krajów ma pokusę, żeby przy niej zostać.
Tak, ale to za chwilę do tego jeszcze wrócę, bo tutaj czynników jest trochę więcej. Ale teraz tak, kiedyś, jak jeszcze tam 10 lat temu, gdy mówiło ono o outsourcingu, to wszyscy mówili, no dobra, obetniemy koszty, będziemy produkować w Chinach, albo wyoutsourcujemy coś gdzieś. No to takie koszty to były pierwszy czynnik taki. Natomiast dzisiaj mówi się o bardzo dużym znaczeniu bezpieczeństwa dostaw, o trwałości tych powiązań, no bo jak przyszła ta sytuacja z COVID-em i tymi reakcjami na COVID, nie tylko protekcjonistycznymi, ale w ogóle z zamknięciem granic, to okazało się, że niektóre fabryki stoją, bo te półprodukty są wytwarzane tylko w Chinach, tak? Więc w wielu wypadkach przedsiębiorcy uświadomili sobie, że no, my musimy być gotowi na takie sytuacje. No i jedną z reakcji było to, że przedsiębiorstwa europejskie, tutaj też niemieckie, zaczęły dostrzegać to, że no lepiej niektóre łańcuchy jednak zregionalizować, to znaczy, że może przenieść do Europy. Już ja nie mówię o takich sytuacjach jak przemysł farmaceutyczny, gdzie były te takie komponenty kluczowe wytwarzane tylko w Chinach i okazało się, że nie jesteśmy w stanie samodzielnie produkować pewnych rzeczy, gdzie mówi się wręcz o tym, że musimy wrócić do jakiejś autonomii strategicznej, gospodarczej w tym obszarze, ale mówię o różnych innych branżach, gdzie były te kluczowe strategiczne elementy. No i tu się okazuje, że przedsiębiorstwa z Europy Środkowo-Wschodniej przez to, że przez lata już zainwestowały w jakość, zainwestowały w rozwój produkcji różnych komponentów, no były w stanie w pewnym momencie w te łańcuchy wchodzić. Stąd jak sobie spojrzymy tam, w raporcie można spojrzeć, jak spojrzymy na tę reakcję taką krótkookresową.
Czyli, polecamy bardzo raport.
Tak, jak spojrzymy na tę reakcję taką krótkookresową, czyli moment marzec, kwiecień w ubiegłego roku, kiedy ta sytuacja w handlu tak mocno tąpnęła, tak? Mieliśmy duży spadek eksportu, ale potem widzieliśmy to odbudowywanie i jak spojrzymy na handel tak zwanymi dobrami pośrednimi, czyli tymi takimi półproduktami, to widzimy, że w krajach Europy Środkowo-Wschodniej to mocno spadło, no bo to jest szybka reakcja, silniej nawet niż w całej Unii Europejskiej, ale potem się bardzo mocno odbiło i na koniec roku no, odnotowywaliśmy takie bardzo duże przyrosty eksportu i pobiliśmy rekordy wartości eksportu z lat poprzednich. Tak? Więc summa summarum, tutaj niektórzy, w niektórych obszarach, bo to nie można uogólniać, mieliśmy do czynienia z tym, że wiele przedsiębiorstw umocniło swoją pozycję w pewnych obszarach łańcuchów wartości. No ale przedsiębiorcy mówią tak, no dostaliśmy pewną szansę. To jest krótkookresowy czynnik, tak? Bo w wielu wypadkach okazało się, że no, jak mamy przedsiębiorstwa niemieckie, tam się liczą relacje, długoletnia współpraca, no i jak im się te łańcuchy porozpadały, no to oni stali się bardziej otwarci na nowych dostawców też z Europy Środkowo-Wschodniej. No to teraz przedsiębiorcy mówią, okej, no weszliśmy w te łańcuchy, ale na dłuższą metę my musimy umocnić swoją pozycję, tak? No nie możemy być tylko pod dostawcami. Musimy, i tu przechodzimy do tej części, co robić dalej, żeby wzmocnić...
Ja będę pilnował czasu, proszę się nie przejmować.
żeby wzmocnić swoją pozycję. No i oni mówią, okej, no kosztów nie będziemy obniżać i utrzymywać niskich kosztów w nieskończoność. W wielu wypadkach, i to wskazywali nam przedsiębiorcy uczestniczący w badaniu, oni mówili, że okej, te niskie koszty to cały czas jest jeszcze nasza taka przepustka. Do tego,
ale to się musi skończyć.
No to się musi skończyć, tak, ale to na krótką metę to jest dobre, bo polscy przedsiębiorcy wchodzą często w te łańcuchy z taką przepustką, że są tańsi, ale jak zaczynają oferować dodatkowe usługi, tak, czyli coś bardziej skomplikowanego niż czysty produkt. To dotyczyło na przykład wyposażenia sklepów, to jedna z dużych polskich firm, która teraz z Allegro współpracuje. I oni tak oferowali do Irlandii takie rzeczy proste najpierw, ale potem zaczęli to obudowywać dodatkowymi usługami i w ten sposób no, ten klient zaczyna dostawać cały pakiet, a za cały pakiet płaci się więcej. Ta marża rośnie i jest to pewna strategia, jak to robić. I tutaj też no, wskazuje się, żeby tworzyć te wyspecjalizowane produkty, oferować je i opakowywać pewien komponent całościowych usług. No druga rzecz to jest to, żeby jednak inwestować w innowacje. Tak? No musimy mieć własne marki, musimy mieć własne patenty, know-how, bo
zaplecze IT.
Tak, dokładnie, zaplecze IT. No musimy też umieć wykorzystać cały ten software w tworzeniu modelu biznesowego czy zarządzaniu, bo teraz rośnie na przykład znaczenie tych platform różnych w handlu i w relacjach z klientami, więc tutaj to są też bardzo istotne rzeczy. Więc tutaj mamy taki czynnik. z innych obszarów.
Interwencjonizm. Pytałem, obiecał pan, że pan wróci, panie profesorze. Bo tak, no jednak tutaj teraz w czasie pandemii, tak zwanym czasie postpandemicznym, choć chyba bezpiecznie jest mówić międzypandemicznym, państwa mają taką pokusę, żeby interweniować, wchodzić w gospodarkę. Czy w tym kontekście powinny i jak?
To ja szerzej zrobię, dobrze?
Bo, proszę bardzo.
Bo to nie jest tak, że COVID wywołał ten
ale teraz jest większe przyzwolenie, o tak.
No on troszkę wzmocnił to, bo musi pan spojrzeć na jedną rzecz, bo dopóki Stany Zjednoczone, czy nawet Niemcy, czy kraje europejskie, dopóki były liderami rynków światowych, dopóki ich przedsiębiorstwa wchodziły na rynki dzięki liberalizowaniu gospodarek tych różnych krajów, między innymi polskiej, no to byli oni wszyscy bardzo dużymi zwolennikami wolnego rynku, tak? No jak Amerykanie uświadomili sobie, że Chińczycy stanowią dla nich nie tylko zagrożenie jako tani producent, ale też jako kraj, z którego przedsiębiorstwa są w stanie tworzyć wiodące technologie i tak naprawdę ustalać nowe standardy.
Przy gigantycznym wsparciu państwa.
Także. To uświadamiają sobie, że no okej, to musimy wrócić do tego, co w Stanach mieliśmy w XIX wieku i jeszcze za Hamiltona, czyli to był taki amerykański protekcjonizm no, jeszcze do początku XX wieku, kiedy oni się zamknęli i stwierdzili, dobra, tworzymy swój przemysł i swoje przewagi i to samo jest w Unii Europejskiej. Mamy politykę Chiny 2025, tak? No, Chińczycy też pchają te swoje przedsiębiorstwa, mieli pomysł, żeby przejmować technologie wiodące w krajach europejskich. Bardzo mocno Europa uregulowała fuzje i przejęcia, a państwa członkowskie Unii mogą w bardzo dużym stopniu interweniować w tym momencie w rynek fuzji i przejęć, szczególnie w strategicznych przemysłach. Powstała koncepcja tej autonomii strategicznej, gospodarczej, pchana przez Francję, Niemcy, tak bardziej przy okazji tych przemysłów farmaceutycznych. No i teraz tak, byśmy zapytali przedsiębiorców, no dobrze, a jak tam z tym protekcjonizmem, czy to wam pomoże, czy nie? I oni powiedzieli tak, no nie możemy powiedzieć tak do końca, że nie możemy stosować protekcjonizmu, jak wszyscy go stosują, tak? No to my się możemy otworzyć, wszyscy nas na koniec ogolą, bo nie jesteśmy w stanie walczyć z innymi krajami, tak? Tymi narzędziami, które tam są, jak tam są subsydia, jak są różnego typu narzędzia interwencji. No ale z drugiej strony no zastosowanie takiego powiedziałbym sprymitywizowanego protekcjonizmu zaowocowałoby reakcją jakby odwrotną, tak obronną, też protekcjonistyczną. A w sumie duża część polskich przedsiębiorstw wyrosła na tym otwarciu handlu, tak? No, pod tą presją konkurencyjną oni byli w stanie jednak wstawić czoła konkurencji, mobilizować, być innowacyjni na tyle, na ile byli w stanie, startując z tego poziomu i wygrywać. Stąd tutaj wskazywano bardziej na takie potrzeby kopiowania pewnych rozwiązań, inteligentnego kopiowania pewnych rozwiązań, które są stosowane w Niemczech czy we Francji, gdzie wspiera się pewne procesy innowacyjne, technologie, przedsiębiorstwa. Są bardzo różne instrumenty wspierania krajowych przedsiębiorstw. No jednym z takich instrumentów to nam jeden z przedsiębiorców opowiadał. Jest taka są regulacje we Francji, gdzie jak chcemy wejść jako poddostawca do dużej firmy, a okaże się, że w wyniku tego francuska mała firma straci kontrakt z dużą francuską firmą, to ta duża francuska firma musi zaangażować się finansowo w restrukturyzację i pomoc publiczną dla tej małej francuskiej firmy, która straci u niej kontrakt. To są takie bardzo różnego typu regulacje, które jakby
obchodzą rozwiązania wspólnotowe?
No, nie no, powiem tak, no wspólnota jest pewnym kartelem.
Ale ja nie o to pytałem, panie profesorze. Uczciwie przyglądamy się gospodarce niemieckiej i francuskiej.
No, gospodarka niemiecka, francuska, no oni bardzo doskonale opanowali z jednej strony system tego, żeby liberalizować gospodarkę, z drugiej strony system, żeby wspierać swoje przedsiębiorstwa, przy czym to nie jest, nie są tylko regulacje, to jest taka naturalna tendencja w Niemczech, gdzie no, rozmawiamy na przykład z klastrami niemieckimi. W Polsce, jak mówimy o inicjatywach klastrowych, to wszyscy chcemy się otworzyć, zaprosić, kogo się da. Natomiast tam wyraźnie jest takie ograniczenie, że to jest na przykład prywatny klaster, zapraszamy tylko swoich, a to przedsiębiorstwo, które akurat się okazuje nie niemieckie, to tak nie do końca jest nie niemieckie. No.
No to na koniec, bo nam 2,5 minuty zostało. To jak w takim razie polskie przedsiębiorstwa mogą sobie z tym radzić, albo inaczej, jaka jest tutaj rola państwa, żeby nie przesadzić, ale wesprzeć i pomóc, żeby nie naruszać wartości wspólnych dla całej Unii Europejskiej, ale jednocześnie nie zostawić przedsiębiorstw samych w tym
procesie. No tak, bardzo duża jest rola, to cały czas polskie przedsiębiorcy powtarzają, że bardzo duża jest rola tych warunków ramowych, warunków instytucjonalnych dla funkcjonowania przedsiębiorstw. No bo też nie można przesadzić z nadmierną, optymistyczną oceną efektywności tych różnych interwencji, tak, bo no, urzędnicy są i omylni i skłonni do podejmowania decyzji niekoniecznie optymalnych w sensie takim naszym ekonomicznym, a bardziej...
Nie widziałem, no... że pan też dyplomacją się zajmuje, panie profesorze.
No tak, tak, kiedyś, dawno temu. Więc to są warunki ramowe, tak? No, ale mamy też wiele instrumentów polityki innowacyjnej, tak? To jest wspieranie innowacji, to jest tworzenie dobrych regulacji, to jest wykorzystywanie różnych instrumentów też oferowanych w ramach Unii Europejskiej, no i kopiowanie, uczenie się od tych liderów gospodarczych Unii Europejskiej. Ja wiem, że oni często, jak próbujemy kopiować ich że tak powiem, rozwiązania, to nazwą nas nacjonalistami, ale no to tak to wygląda, że no to tam tak działa, no i musimy się tego uczyć powoli.
Jak rozumiem, u nich to jest wspieranie wolnego rynku, u nas nacjonalizacja.
No, wie pan. My się wyuczyliśmy w latach 90. takiego uproszczonego modelu liberalizmu mainstreamowego, a tam to troszkę inaczej tak na dobrą sprawę działa. To był pewien model sprzedawany po to, żeby otworzyć rynek i na niego wejść, ale z drugiej strony to wygląda inaczej. No, Niemcy mieli swoją szkołę ekonomii politycznej, która wyrosła z ich tradycji, też takiej mocno protekcjonistycznej, ale to samo mieli Amerykanie. No, no każdy jak już stworzy ten swój przemysł, to chce otworzyć rynki, a jak jeszcze one nie są, jak tego nie ma, no to tak trochę się broni.
Na koniec, żeby zakończyć optymistycznie i dzień, i ten nasz panel, to widzi pan takie jasne, mocne, silne światło w tunelu dla polskich przedsiębiorców w kontekście łańcucha wartości w Unii Europejskiej, ich pozycji rosnącej, nieustannie, coraz wyższej.
Światła w tunelu są dwa. Albo jak widzi pan wyjazd albo z tunelu, albo jak nadjeżdża pociąg.
To pan widzi światło w tunelu, tak, czy nadjeżdżający pociąg?
Tak, żeby to było światło takie, że wyjeżdżamy z tego tunelu. No, powiem tak, no, ta cała sytuacja kryzysowa ujawniła, że polskie przedsiębiorstwa są dość silne i dosyć mocne. Natomiast no, cały czas my mamy jednak braki w jakości regulacji, w braku stabilności tych regulacji. Mamy...
Miało być optymistycznie na koniec.
Ojej, no to spójrzmy na ostatnie statystyki, nie są takie najgorsze. No, rośnie nam PKB, rośnie nam eksport. Jak ma być optymistycznie, to nie my będę mówił, trzymajmy, że rośnie inflacja.
Ale... A to akurat dla eksporterów może też być optymistyczne.
No tak. No dobrze, to może tym zakończmy tę rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję. Profesor Mariusz Radu, kierownik Katedry Globalnych Współzależności Gospodarczych Szkoły Głównej Handlowej. Kończymy dzisiejszy dzień. Dziękuję bardzo, dziękuję, panie profesorze. Dziękuję. Szkoda, bo tu nie dołączył do nas pan minister. Może jeszcze będzie okazja. Szanowni państwo, jutro o 10:30 zaczynamy, także mam nadzieję, że się spotkamy. Do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.